Odcinek 11. Język angielski w pracy. Konieczność czy tylko pożyteczny dodatek? Witamy Cię w podcaście Między nami a sieciami, w którym ujawniamy kulisy pracy sieciowca, podpowiadamy jak z powodzeniem budować swoją karierę i pomagamy rozwiązywać problemy, nie tylko te techniczne. Ja nazywam się Damian Michalak i wraz z Łukaszem Kowalskim tworzymy Na Styku Sieci, jedyne takie miejsce dla sieciowców w polskim internecie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Kontynuujemy naszą luźniejszą wakacyjną serię odcinków. Dzisiaj porozmawiamy o znajomości języka angielskiego. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszego odcinka, to chciałbym wyrazić nadzieję, że słyszysz różnicę w jakości tego nagrania względem poprzednich odcinków. Staramy się z każdą kolejną audycją poprawiać nasze niedociągnięcia i szlifować aspekty techniczne nagrywania. Będziemy więc wdzięczni, jeżeli dasz nam znać w komentarzach do odcinka, czy słychać różnicę i czy można coś jeszcze ewentualnie poprawić. A teraz do tematu. Co z tym angielskim? Pytanie zawarte w tytule jest w zasadzie retoryczne i już na wstępie mogę Ci powiedzieć, że moim zdaniem znajomość angielskiego to dziś konieczność. I można by zakończyć już w tym miejscu, ale pozostań jeszcze ze mną. Podzielę się z Tobą nie tylko argumentacją za tym, że warto znać angielski. Pokażę Ci również, że czasami jego znajomość potrafi również sprawić problemy. W dzisiejszym odcinku odpowiem na pytania takie jak: dlaczego w ogóle potrzebujesz znać ten język? Kiedy zacząć się go uczyć? Czy znajomość angielskiego może też sprawiać problemy? Czy jest to jedyny język, na który należy zwrócić uwagę? Jak się najefektywniej uczyć tego języka? Jakich narzędzi używać? Czy nieskazitelna wymowa i akcent są ważne? A także jak sobie radzić z trudnymi początkami i żargonem sieciowym? Przyjrzyjmy się tym zagadnieniom po kolei. Dlaczego zatem potrzebujesz znać angielski, aby odnieść sukces jako sieciowiec? No, tutaj wydaje mi się, że odpowiedź jest dość oczywista. Nie znając języka angielskiego, odcinamy się od bardzo dużej ilości materiałów edukacyjnych z zakresu sieci komputerowych chociażby, czy szeroko pojętego IT. Odcinamy się od możliwości rozmawiania, czytania, śledzenia osób, które są spoza naszego kraju, spoza Polski, a które bardzo często mają wartościowe rzeczy do przekazania. No i chyba to, co najważniejsze, czyli odcinamy się od ofert pracy, które no nie ukrywajmy, no w dniu dzisiejszym w większości wymagają jednak tej znajomości języka angielskiego. Wręcz śmiałbym stwierdzić, że próżno jest szukać na rynku ofert pracy, które znajomości języka angielskiego nie wymagają. Także ta znajomość tego języka jest nie tyle pożyteczna, co jest wręcz konieczna. No spójrzmy na te wymienione rzeczy po kolei. Pierwsza rzecz, materiały edukacyjne. W języku polskim mamy z każdym rokiem coraz więcej dobrych materiałów. Ostatnio pojawiała się na przykład książka Pawła Zaręby, Praktyczne projekty sieciowe. Obecnie czytam przekład książki Ethana Banksa i Russa White'a dotyczącej najczęstszych problemów występujących w sieciach. Jest to książka oryginalnie wydana w języku angielskim, który teraz przekład się pojawił w języku polskim. Obydwie te książki zresztą zalinkujemy w materiał do odcinka. No i materiały są. Natomiast nadal, jeśli spojrzymy na ogół tego, co jest na rynku edukacyjnym w zakresie sieci komputerowych, to śmiem stwierdzić, że w języku polskim mamy do czynienia, no nie wiem, z 2% tych treści, które my mamy dostępne w języku angielskim. W zasadzie jesteśmy odcięci prawie w całości od wszelkich książek wydawnictwa Cisco Press, jeżeli interesuje nas certyfikacja Cisco. Nie wspominam tutaj o materiałach edukacyjnych w postaci na przykład video on demand, czyli znanych już CBT Nuggetsów, dość popularnych materiałów takich jak AINI czy też Network Lessons René Molinara. Więc no, znajomość języka angielskiego na pewno w tych aspektach jest bardzo, bardzo przydatna, jeżeli chcemy rozwijać nasze kompetencje i korzystać z najlepszych materiałów, jakie powstały, bo bardzo często jest, no niestety tak, że są one dostępne tylko w języku angielskim. Rzecz kolejna, o której wspomniałem, no to ludzie. Nasz świat jak taki w Polsce jest dosyć, bym powiedział, no nie tyle hermetyczny, co dość mały. Natomiast jeżeli spojrzymy na ogół, jeżeli spojrzymy na całość świata, no to już ta konkurencja jest znacznie większa. Znacznie więcej jest silnych, mocnych nazwisk, ludzi, którzy są ekspertami w wielu różnych takich bardzo wąskich specjalizacjach i bardzo często to ci ludzie mają najwięcej ciekawych rzeczy do powiedzenia na te tematy. No i teraz znowu, nie znając języka angielskiego, odcinamy się znowu od dostępu do wiedzy tych ludzi, tak? Nawet tak trywialna rzecz jak obserwowanie profili na Twitterze tych ludzi, no to potrafi czasami dostarczyć nam naprawdę solidnej dawki wiedzy, od której byśmy się w przeciwnym wypadku odcięli, nie znając języka angielskiego. No i wspomniane oferty pracy, no coś, co jest chyba najbardziej oczywiste i też najbardziej dające w kość, jeżeli nie znamy języka angielskiego, no bo oferty pracy oczywiście na stanowiska sieciowe w Polsce bez znajomości języka angielskiego wymaganej istnieją, natomiast to jest raczej dość mały odsetek tego, co się pojawia. Większość ofert będzie jednak wymagała tej znajomości języka. No i naprawdę zmniejszamy bardzo mocno swoje szanse, jeżeli tego języka nie znamy. No więc to są takie najbardziej oczywiste powody, argumenty za tym, aby ten angielski znać. Pojawia się zatem pytanie, kiedy w ogóle zacząć tego angielskiego uczyć? No, jeżeli jeszcze tego angielskiego nie znasz, bądź masz z tym językiem problemy, no to należy poświęcić czas na naukę tego języka, na doszlifowanie tego języka jak najszybciej. No, nie ma co czekać. Jest to na tyle w tym momencie niezbędna umiejętność, no, że podcinamy sobie skrzydła, nie inwestując naszego czasu w edukację w tym zakresie, w tym kierunku. Jeżeli chodzi o początki z językiem angielskim, to dzisiaj, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, sytuacja wygląda trochę lepiej niż za moich czasów, tak? Ja jestem z rocznika 90. W momencie, w którym ja chodziłem do szkoły, no to język angielski w moim przypadku pojawił się na poziomie klasy 4, a dzisiaj już niejednokrotnie pojawia się nawet w przedszkolach. Więc tą interakcję z tym językiem, to obcowanie z tym językiem mamy już na dosyć takim początkowym etapie naszego życia, co jest jak najbardziej pozytywne. Natomiast wydaje mi się, że cały czas jeszcze pokutuje w Polsce sposób, w jaki ten język jest nauczany. I myślę, że od znowu moich czasów za dużo się w tym aspekcie nie zmieniło. Co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim to, że zawsze w polskich szkołach, w placówkach edukacyjnych, z którymi ja miałem do czynienia, bardzo duży nacisk kładło się przede wszystkim na dwa aspekty, czyli na gramatykę oraz na słownictwo. I to powoduje, że my wychodzimy następnie ze szkoły z takim poczuciem, że ta poprawność gramatyczna jest absolutnie kluczowa i najważniejsza, co powoduje, że dostajemy następnie takiej wewnętrznej blokady przed mówieniem, przed używaniem tego języka, bo się boimy na przykład powiedzieć coś w złym czasie. Również boimy się mówić, kiedy nie znamy jakiegoś słownictwa. Ucieka nam jakieś słówko i dostajemy od razu automatycznie blokady. Nie jesteśmy uczeni za bardzo tego, żeby obchodzić to dookoła, jeżeli nie znamy jakiegoś słownictwa, żeby opisowo to słówko wytłumaczyć innymi słowami, które znamy. No, nie bez powodu pojawiają się na rynku na przykład takie rzeczy jak fiszki. Nie wiem, czy znasz takie zestawy, na przykład 1000 podstawowych słów w danym języku w formie karteczek, gdzie mamy z jednej strony słówko po polsku, a z drugiej strony po angielsku i mamy przykład zastosowania tego słówka w konkretnym zdaniu. Nie bez powodu w tego typu zestawach znajduje się właśnie 1000 kartoników, ponieważ większość osób zajmujących się językami powie ci, że wystarczy znać 1000 słów, aby już móc się dogadać w danym języku. Także ten pułap, bym powiedział, wejścia w ten poziom taki komunikatywny nie jest wcale aż tak wysoki. Co ciekawe, znajomość angielskiego, jak już wspomniałem, no ma swoje zalety, tak? Ale może również sprawiać czasem problemy, z czym stykają się zwłaszcza osoby, które już tego języka angielskiego używają od dłuższego czasu w pracy, używają go na co dzień i są nagle przeniesione na przykład scenę, czy jakieś publiczne wystąpienie, czy nawet taką typową rozmowę z rodziną za stołem, gdzie muszą powiedzieć o tym, co robią, używając już nie angielskiego słownictwa, a polskiego. Ja osobiście się bardzo często zmagam z tym problemem, zwłaszcza właśnie przy rodzinnym stole, kiedy muszę prostymi słowami i po polsku powiedzieć o tym, czym się zajmuję. naprawdę potrafi być to sporym wyzwaniem. To jest taki dosyć trywialny przykład, ale nawet to, co robimy teraz, czyli rozmawianie w podcaście o tych tematach, czy też pisanie na łamach na styku sieci o tematach sieciowych, również potrafi sprawiać problemy. Z uwagi na to, że ja na co dzień akurat się posługuję językiem angielskim w pracy. I niejednokrotnie jest tak, że zastanawiam się nad tym, jak dany termin sieciowy, jak dana fraza będzie brzmiała po polsku. Zastanawiam się, czy odmienić słowo angielskie, czy na siłę spróbować użyć słowa polskiego. Nawet dochodzi do takich, bym powiedział, dość zabawnych sytuacji, jak ze wspomnianą wcześniej książką Rossa White'a o najczęściej występujących problemach w sieciach komputerowych. Kiedy otwieram tą książkę, zaczynam czytać pewien rozdział i tytuł rozdziału jest płaszczyzna sterowania. No i tak się zastanawiam, płaszczyzna sterowania, co to jest ta płaszczyzna sterowania? I przysięgam, zajęło mi chyba za 2 albo 3 minuty, żeby załapać, że mowa tutaj o control plane. O czym się uczyłem już wiele razy po angielsku, ale mi tak utkwił w pamięci już ten termin control plane, już się nauczyłem nim tak posługiwać, że kiedy zobaczyłem płaszczyznę sterowania po polsku, to absolutnie nie zakumałem, nie zrozumiałem, że mowa o tym samym. Więc ten angielski potrafi też czasem sprawiać problemy w tym znaczeniu, że izoluje nas od również sprawnego posługiwania się terminologią sieciową w języku polskim. Warto praktykować na pewno jedno, jak i drugie. Następne pytanie w takim razie, następny temat. Czy angielski to jedyny język, na który należy zwrócić uwagę? No nie, natomiast na pewno jest to podstawowy język, na który należy zwrócić uwagę. Angielski to jest podstawa i od tego należy wychodzić. Natomiast w zależności od tego, w jakiej, no nie tyle branży, co w jakiej działce się poruszamy, tak, z jakiego rodzaju firmami mamy do czynienia, no i też w zależności od tego, jaki język lubimy, no to warto się zainteresować innymi językami. I tutaj znowu przykład z mojej kariery, język niemiecki. Pracowałem przez dość długi czas na projektach, które miały jako klienta niemieckiego, niemieckojęzycznego i były tam doskonałe warunki ku temu, żeby się tego języka niemieckiego nauczyć i żeby go nie tyle się wyuczyć, ale też właśnie praktykować na co dzień, bo to jest najważniejsze. No i niestety, ale tej szansy nie wykorzystałem i w sumie żałuję do dzisiaj. Dlaczego żałuję? No też chociażby dlatego, że pojawia się na rynku bardzo dużo teraz ofert pracy, które nie tyle wymagają ten język niemiecki, co jest on bardzo dużym atutem i plusem. Więc jakakolwiek znajomość języka obcego zawsze powoduje, że mamy pewną przewagę na rynku pracy i tyle. Również mamy dzięki temu dostęp do bardzo interesujących ofert pracy, niejednokrotnie lepszych niż takie, jakie są dostępne na rynku lokalnym. Przykładowo w mojej skrzynce LinkedIn dosyć dużo się przewija ofert, które wymagają znajomości języka francuskiego. Oczywiście są to projekty zlokalizowane we Francji, w dużej mierze wymagające pracy z domu. Mamy 90% pracy zdalnej, więc możemy pracować z Polski, 10% około podróżowania na lokalizację klienta we Francji. No i stawki podawane w euro potrafią dochodzić nawet do kilkuset euro dziennie, co bardzo przewyższa to, co jest oferowane oczywiście w Polsce. No ale znowu wymagana znajomość języka francuskiego. Także języków, no jakkolwiek trywialnie by to nie zabrzmiało, uczyć się warto. Jak się najefektywniej uczyć tego angielskiego w takim razie? No wiem, że warto się uczyć, ale jak to robić najefektywniej? No musimy tutaj troszeczkę wyjść poza ramy tego, co mamy w szkole, poza ramy tego, co jest nauczane, poza ramy tej jakby takiej typowej edukacji, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Czyli to wspomniałem, ważna jest komunikacja. To jest najważniejsze, co może być. Dzisiaj zwłaszcza mamy bardzo dużo narzędzi ku temu. Chociażby nawet taka rzecz jak gry komputerowe potrafi wyrobić w dosyć dobry sposób właśnie znajomość języka angielskiego na poziomie takim komunikatywnym, o ile oczywiście mamy do czynienia z grami typu multiplayer, gdzie rozmawiamy z innymi graczami w języku angielskim. Warto również słuchać różnego rodzaju nagrań, podcastów, audiobooków w języku angielskim. Nawet jeżeli jakiegoś słówka nie znamy, to osłuchanie się z tym językiem już jest bardzo pożyteczne, a dość sporo osób ma również bardzo dobre, że tak powiem, ucho do języka i słuchając już samego języka, uczy się wymowy poszczególnych słów, tak? Ja osobiście bardzo dobrze się właśnie nauczyłem wymowy poszczególnych słów, czy nawet akcentu, dzięki słuchaniu audiobooków, podcastów, a także oglądaniu seriali z oryginalną ścieżką dźwiękową, na początku z polskimi napisami, a później z czasem, wiadomo, w miarę jak nasze doświadczenie już rośnie, możemy się przerzucić na taki nieco bardziej hardkorowy tryb, czyli oglądanie z angielską oryginalną ścieżką dźwiękową takich seriali i z angielskimi napisami. I bardzo Ci to polecam. To jest rzecz, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi jeszcze o te możliwości szukania tych konwersacji, to dzisiaj mamy naprawdę sporo narzędzi w internecie, wszelkiego rodzaju czaty, no, jest tego całe mnóstwo, tak? Więc należy się po prostu nie bać wychodzić do ludzi, nie bać się szukać tych możliwości, aby tego języka używać w rozmowie. Narzędzia, które możemy używać w ogóle do nauki języka, no to znowu, dzisiaj mamy bardzo dużą dostępność tego typu narzędzi, mnóstwo aplikacji na telefony, no taka najbardziej popularna, którą podejrzewam, że znasz, a jeżeli nie znasz, to Ci bardzo polecam, Duolingo. Duolingo pozwoli Ci nauczyć się nie tylko podstaw języka angielskiego, ale również każdego innego w zasadzie, jaki byś sobie zażyczył, ponieważ tych języków już jest całkiem sporo tam w chwili obecnej. No i na pewno na tym poziomie takim podstawowym, komunikatywnym Duolingo jest jak najbardziej świetną opcją. Inna aplikacja, z której ja miałem okazję korzystać, to jest aplikacja Babbel, którą również zalinkuję w materiale tego odcinka. No i mamy poza tym mnóstwo książek, PDF-ów, kanałów angielskich, podcastów. No, jest czym przebierać. Ja jeszcze pamiętam za dzieciaka w latach 90., jak dostałem od ojca kasety. Tak, takie stare kasety magnetofonowe z nagraniami lekcji języka angielskiego. Tych kaset było chyba z 50. Jak sobie przypomnę, jak wtedy hardkorowa była nauka języka angielskiego, no to co mamy dzisiaj, no to jest niebo a ziemia. Naprawdę. Bardzo często pojawia się takie pytanie w kontekście jeszcze znajomości języka angielskiego, czy nieskazitelna wymowa i akcent są ważne. I prawda jest taka, że nie są ważne. Dzisiaj językiem angielskim posługuje się tak duża ilość ludzi, tak duża ilość kultur, że tych akcentów jest całe mnóstwo i każdy naród wymawia w troszeczkę inny sposób pewne słowa, tak? Niektórych narodów nawet się za bardzo nie da zrozumieć, jak mówią po angielsku, z uwagi właśnie na ich taki no rdzenny już akcent. Bardzo ciężko się na przykład słucha po angielsku Francuzów, Hindusów chociażby, tak? Polacy akurat bym powiedział, że są w dość takiej uprzywilejowanej pozycji, bo nasz język fonetycznie ma dość dużo takich no zbieżnych głosek z tym, co spotkamy w języku angielskim. Także bardzo wiele Polaków mówi bardzo dobrze po angielsku. Mówimy nieco twardziej oczywiście. Trochę czasu zajmuje nauczenie się zwiększania poszczególnych słów. No ale bym powiedział, że na tym polu dosyć dobrze wyglądamy. Więc na pewno się nie zarażaj tym, że wymówisz coś w niewłaściwy sposób, że mówisz bez akcentu albo mówisz na przykład za twardo. Kwestia znowu tylko i wyłącznie tego, jak bardzo Ci zależy na tym, żeby brzmieć dobrze i tyle. Ja osobiście niegdyś, kilka lat temu już, uczyłem się wymowy słuchając podcastów BBC i to był taki podcast, który w każdym odcinku brał, że tak powiem, na patelnię pojedyncze słowo i te słowo było maglowane na wszelkie różne sposoby, czyli nie tyle było tłumaczone, co była ćwiczona wymowa takiego słowa, również były przytaczane różne zdania z wykorzystaniem tego słowa i to powodowało, że z czasem właśnie można było się tej wymowy bardzo dobrze nauczyć. No ale co dzisiaj możesz zrobić, żeby się dosyć szybko tej wymowy nauczyć? Tak jak wspomniałem, oglądaj seriale z oryginalną ścieżką dźwiękową, słuchaj podcastów i audiobooków. Najlepsze, co możesz zrobić do twojej wymowy. No i przede wszystkim powtarzaj to, co słyszysz, tak? Mów to, co słyszysz i porównuj, czy brzmisz podobnie. I już na sam koniec tego odcinka chciałem jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, w jaki sobie sposób radzić z trudnymi początkami i żargonem sieciowym. Bo początki potrafią być trudne. Ja do dziś pamiętam moją pierwszą pracę w Alcatel-Lucentie i mojego pierwszego kola. Zazwyczaj jest tak, że pamiętamy te rzeczy, które są dla nas bardzo stresujące i to właśnie była dla mnie jedna z takich sytuacji. Wtedy w tamtej pracy współpracowaliśmy z zespołami z całego świata, między innymi zlokalizowanymi w Azji i również w Stanach Zjednoczonych z Amerykanami. I mieliśmy co jakiś czas, już nie pamiętam w jakim interwale czasowym, ale mieliśmy regularne kole, regularne konferencje właśnie z tymi osobami. No i zazwyczaj było tak, że jedna osoba prowadziła takiego kola i to było rotacyjne. No więc w pewnym momencie przyszła pora i na mnie, żeby takiego kola poprowadzić. Więc powiem Ci szczerze, że to była pierwsza moja taka styczność z takim codziennym angielskim, powiedzmy, poza szkołą, tak? Pamiętam do dziś, jak bardzo byłem zestresowany prowadząc tego kola. Zastanawiałem się, jak powiedzieć dane zdanie. Ba, ja nawet sobie wypisałem to, co chcę powiedzieć przed wdzwonieniem się na to połączenie, bo tak bardzo bałem się tego, że popełnię jakiś rażący błąd. I dopiero takie właśnie rzucenie się na głęboką wodę powoduje, że zaczynamy rozwijać swoje skrzydła, bo po kilku miesiącach tego typu praktyki stres uciekł, stres znikł, odszedł, tak? Więc jak sobie radzić z trudnymi początkami? No, należy jednak przezwyciężyć ten strach i mówić. Jak zaczniemy mówić, jak zaczniemy widzieć, że dogadujemy się, że druga osoba nas rozumie, jak również zauważymy, że ludzie nie zwracają uwagi na nasze błędy. Czasami nawet nie wiemy, że te błędy popełniamy, bo nikt nas nie poprawia, co też nie jest do końca dobre, to potem już jest z górki. Po prostu należy przełamać swój strach. A jeżeli chodzi o żargon sieciowy, to na początku również potrafi sprawiać problemy, no bo jednak sieci komputerowe są na tyle specyficzną branżą, że pojawia się tutaj naprawdę sporo takich terminów, zwrotów, które są no typowe tylko i wyłącznie dla tej branży. Nie będę teraz z głowy ich wyciągał, ale no wszelkiego typu taka korpomowa, czy terminy typu, no nie wiem, zresetować countery. No, większość początkujących sieciowców podejrzewam, że będzie to już wiedziała, o co chodzi, ale kiedy przychodzimy do pierwszej pracy, no to możemy jednak się zetknąć z dość dużą dawką tego typu fraz, terminów, które w żaden sposób nie będą nam mówiły absolutnie niczego. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić w takiej sytuacji, to nie zastanawiać się, co one oznaczają, tylko pytać. Pytajmy się, co oznaczają terminy, których nie rozumiemy. To jest dla mnie wręcz niepojęte, jak wiele osób, nie rozumiejąc czegoś, co powiedziała druga osoba, nie potrafi zadać pytania. Boi się po prostu zadać pytanie, a co to znaczy? Tylko i wyłącznie w ten sposób możemy się rozwinąć i dowiedzieć się nieco więcej, tak? Więc pytajmy się, nie bójmy się zadawać pytań. No i tym akcentem myślę, że będziemy już zmierzali ku końcowi tego odcinka. To było na tyle w temacie znajomości języka angielskiego. I jestem ciekawy, jak wyglądały Twoje początki z tym językiem w branży. No ja już trochę się z Tobą podzieliłem tutaj moimi historiami, jak to wyglądało w moim przypadku. Jestem ciekaw, jak to wyglądało w Twojej sytuacji. Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach na www.nastykusieci.pl/011. Zamieściłem tam również, myślę, że dość cenne spostrzeżenie odnośnie sposobu, w jaki potrafią krytykować Brytyjczycy. nastykusieci.pl/011. A tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym Łukasz opowie o tym, dlaczego tak bardzo istotne dla sieciowca jest znalezienie własnej specjalizacji. A w międzyczasie, jak zawsze, zapraszamy Cię na www.nastykusieci.pl, gdzie czeka na Ciebie sporo interesujących artykułów. I tym samym odcinek 11 dobiegł końca. Spotkajmy się na styku sieci. Cześć!